Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy nasz cykl wykładów Słowa Jezusa, zapisane w Ewangeliach. Patrzymy na nie razem z kontekstem i próbujemy odnieść do naszego życia, naszych czasów. W połowie tego tygodnia dotarło do mnie, że niestety przegrywamy. Poproszę pierwszy slajd. Czy wiecie, kto jest na tym zdjęciu? Loris Karius. To jest to finał Ligi Mistrzów w tym roku. Loris Karius przeprasza kibiców za swoje poważne błędy, które doprowadziły do przegranej w finale Ligi Mistrzów. Cena, jaką ten człowiek zapłacił za swoje błędy, była ogromna. My dzisiaj przegrywamy walkę o wiele ważniejszą, ale prawdopodobnie nawet nie jesteśmy tego świadomi. Bo gdybyśmy byli świadomi tego, co się dzieje, prosilibyśmy o przebaczenie, tak jak ten człowiek na ekranie. Więc przegrywamy nieświadomi. Nie widać po nas przejęcia, nie widać po nas tego, że przepraszamy za błędy, czyli przegrywamy nawet o tym nie wiedząc. Jaką walkę przegrywamy? To drugi slajd poproszę. Nie ten slajd. W połowie tego tygodnia kolega mojego 9-letniego syna puścił w telefonie piosenkę na bezpiecznym YouTube Kids. Piosenka nosiła tytuł, potem ją znalazłem, Początek września. Piosenka bardzo prosta, bardzo łatwa, bez wulgaryzmów. Nie ma się tam czego przyczepić. I szybko ta piosenka stała się hymnem mojego syna i jego kolegi. I kiedy posłuchałem tekstu tej piosenki i zobaczyłem, jak szybko ona penetruje umysł 9-latka, zrozumiałem, jaką walkę przegrywamy. Toczy się walka o umysł naszych dzieci. Coś wywiera na nich bardzo silny wpływ. Często tego nie dostrzegamy. Słowa tej piosenki brzmią tak. Początek września, do szkoły trzeba latać, na 8 trzeba wstawać, nie chce mi się gadać, będę płakał, bo plecak wypełniony nie hajsem, lecz książkami, zaraz powyrywam strony. Więc 9-latki są wkurzone, że ich plecak nie jest pełen hajsu, ale głupimi książkami, które w dalszej części piosenki słyszymy. Wiadomo, że tego nikt nie czyta. Przeczytać streszczenie, spisać zadanie, żeby tylko nie dostać jedynki. Dalej w piosence słyszymy: znów piąta drzemka, mama szlaban mi chce dawać, będę płakał, bo komp w dzień wyłączony, Fortnite na mnie czeka, a ja w ławce znów uśpiony. Dla nas to jest zabawne, ale to jest walka o umysł dziecka. Komp w dzień wyłączony, nie mogę grać w dzień, a w nocy mogę. Fortnite na mnie czeka, ja w ławce znów uśpiony. Dzisiaj mamy plagę depresji wśród dzieci. W Polsce to przybiera na sile, przebija się powoli do świadomości Polaków i okazuje się, że jednym z powodów tego stanu rzeczy jest to, że rodzice w żaden sposób nie panują nad tym, jak dzieci spędzają swój czas. Okazuje się, że wśród 9, 10, 11-latków normą się staje na przykład zasypianie dopiero o 3 nad ranem. Wcześniej są obecni albo w świecie wirtualnym, albo w świecie gier. Więc ja w ławce znów uśpiony, tak, bo nie mam czasu się wyspać, tak, bo nikt nie kontroluje, nie steruje moim życiem. Nie możemy powiedzieć, że 9-latek, 10 czy 11 niech już robi sobie, co chce. Może tak jest łatwiej powiedzieć rodzicom, nie patrzeć na to, czego słucha, co ogląda, pod jakim jest wpływem, ale jest to poważny błąd, za który będziemy słono płacić. Piosenka, którą cytowałem, została stworzona między innymi z wypowiedzi dzieci na temat szkoły. Więc w pewnym sensie jest już głosem młodego pokolenia. Odbywa się walka o umysł dziecka, w której nie wzięliśmy nawet udziału, której udajemy, że nie widzimy. Jest to walka o wartości, jakie kiedyś ten człowiek uzna za własne. Walka o styl życia, jaki wybierze. Może będą to kumple, gang, plecak pełen hajsu, spanie na lekcjach, granie tylko całe życie, niechęć do spełniania jakichkolwiek obowiązków. Prawdopodobnie tak będzie wyglądała ich przyszłość. Jeżeli będą mieli wskazać winnego, to będą musieli wskazać na swoich rodziców. W poprzednim wykładzie mówiłem o roli szkoły, że dobrze byłoby, gdyby ona spełniała taką rolę, wychowywała dzieci. No, ale na szybkie zmiany w tym sektorze nie możemy liczyć, niestety. Więc zmieńmy to, co się da. Tym czymś jest postawa rodziców. Mówi się, że dzisiaj dzieci się hoduje, a nie wychowuje. I większość rodziców faktycznie tak podchodzi, nie interesuje się tym, pod jakim wpływem są ich dzieci. Ważne, że mają chwilę dla siebie rodzice, co dziecko słucha, na co patrzy, pod jakim jest wpływem i kogo, nie ma większego znaczenia. Więc jesteśmy bardzo naiwni w tym podejściu, bo walka jest o ważne rzeczy, a my niestety przegrywamy walkowerem, nawet nie próbujemy stanąć do walki. Kiedy uświadomiłem sobie, jak poważne są to problemy, jakie są ich skutki społeczne, zrozumiałem, że jest to jak walka Dawida z Goliatem. Jesteśmy mali, jesteśmy słabi, jesteśmy bardzo słabo uzbrojeni i w narzędzia, i w wiedzę, ale jednak to Dawid wygrał tą walkę. Teraz jest czas na ten slajd właśnie. Miał proste narzędzia, miał proce, miał kamień, miał zaufanie do Boga i wygrał. I chociaż ta walka nie jest równa, bo świat jest o wiele sprytniejszy od nas, jeżeli chodzi o wpływ na młode pokolenie, robi to wszystkimi kanałami, praktycznie non-stop, to my mamy to, co miał Dawid, mamy zaufanie do Boga, mamy proste narzędzia, nazwijmy to umownie procą i kamieniem i nie musimy wcale oddawać tego meczu walkowerem. Przegrywamy ważną bitwę, bitwę o życie naszych podopiecznych, naszych dzieci. Nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie ich przyszłość. Niewiele robimy, by to dobrze kreować. Badania pokazują, że w Polsce jest plaga depresji. Statystyki samobójstw są tragiczne na tle Europy, w naszym kraju. Przegrywamy pewną bitwę. I zastanawiamy się, jak to możliwe i kto jest temu winny. Patrząc na pierwszy slajd, wróćmy do niego na chwilę. Jeżeli przegrasz ważny mecz, to potrzebujesz chociaż przeprosić, zrozumieć swój błąd. Niestety nie ma żadnej refleksji. Będzie trzeba niedługo wskazać winnego, dlaczego tak się dzieje w naszym kraju. I co wtedy powiemy? Że kultura Zachodu jest tak paskudna, widzimy, co się tam dzieje, my jesteśmy troszkę dalej w czasie, że to jest wina kultury. Ale na to znowu nie mamy wpływu, za to mamy wpływ na to, jak traktujemy młodsze pokolenie, jak poświęcamy mu czas. Czy próbujemy wpłynąć na sposób myślenia, na styl życia. Niestety modnym jest nie ingerować, niech się samo rozwija. Z tego rodzi się patologia, którą będziemy oglądać, a żaden rodzic nie chce oglądać porażek swoich dzieci. Zresztą walka o umysł człowieka nie toczy się tylko w świecie najmłodszych, tam nas to najbardziej dotyka, kiedy widzimy dziewięciolatka, który nie potrafi sobie radzić z rzeczywistością. I chociaż Biblia mówi, że do dzieci należy Królestwo Boże, czyli mają ten czas radości i pokoju w swoim życiu, to widzimy coraz więcej dzieci, które są załamane. I to nas dotyka, bo to są dzieci, ale wiemy dobrze, że problem nie dotyczy tylko najmłodszych, ale także nas. I nasze niedzielne spotkania, wykłady wskazują na rozwiązania tych największych, najtrudniejszych życiowych problemów w oparciu o to, co powiedział Bóg. Więc w pewnym sensie możesz tutaj w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury dostać pewne narzędzia, proce i kamień. Jeżeli je połączysz z zaufaniem do Boga, to możesz zmienić świat wokół. Dużo w COEK-u mówimy o zmianie świata. Nie chodzi nam wcale tylko o zmianę całego świata, wielkiego świata, ale zaczynając od tego najmniejszego, najbliższego nam, czyli na przykład naszych najbliższych. Przedstawię za chwilę na ekranie nasze dotychczasowe odkrycia z kazania na górze. Jesteśmy obecnie w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Już mamy kilka wniosków z tego kazania. To podsumowanie pomoże nam uświadomić, gdzie jesteśmy w walce o nasz umysł. Martwimy się światem dzieci. Niepokojące są te symptomy, ale dzisiaj jest czas, żeby popatrzeć też na samych siebie i ocenić, czy ja wygrywam walkę o mój umysł, a może jestem pod wpływem złych wzorców i wartości. Więc teraz temu poświęcimy chwilę. Co ma na nas większy wpływ? To, co mówi świat, czy to, co mówi Bóg? Popatrzmy na pierwszy. Pierwszy fragment, który poznaliśmy, to był werset 3. Błogosławieni ubodzy w duchu. Jezus wskazał drogę do szczęścia, powiedział, że błogosławieni, czyli szczęśliwi są ludzie, którzy są ubodzy w duchu. Co się kryje za tym pojęciem? Mamy tutaj, jest to postawa zależności od Boga. Taki kierunek wskazuje Jezus, mówi, jeżeli chcesz być człowiekiem szczęśliwym, to potrzebujesz być człowiekiem pokornym, zależnym od Stwórcy. Nie wszystko zależy od ciebie. Jeżeli na przykład dzisiaj mówimy o problemie naszych dzieci i tym zjawisku, jakie się coraz częściej pojawia, możemy wykazać dwie postawy. Tą, którą wskazywał Jezus, czyli zależności od Boga, proszenia Go o pomoc, szukania Jego rady czy mądrości. Możemy też wybrać inną drogę, którą świat proponuje i którą reklamuje dzisiaj. Jest to droga samowystarczalności. Jeżeli mogę na kogoś liczyć, to na siebie. Sam znajdę rozwiązania, sam sobie poradzę z problemami moich dzieci, mojego małżeństwa, rodziny i tak dalej. Gdzie jesteś? Dzisiaj toczy się walka o twój umysł. Gdzie jesteś między tymi dwoma zupełnie odmiennymi światami? Tam w tym, co mówi świat, że człowiek jest samowystarczalny, wszystko zależy od niego, od siły jego umysłu czy czegoś tam. Czy myślisz tak, jak nauczał Jezus, że potrzebujemy żyć w zależności od Boga? Wtedy On angażuje się z wielką mocą w nasze życie. Aby dobrze umieścić się na tej skali, możemy popatrzeć na słowa psalmu, kontekst. Psalm 121, werset 7, który brzmi: jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Albo jeśli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. W psalmie pokazany jest ten sposób myślenia, zależność od Boga. Jeśli Pan nie zbuduje domu, ci, co go budują, trudzą się nadaremno. Jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, strażnik czuwa też nadaremno. Wszystko jest zależne od Boga. Więc to odkryliśmy na pierwszym wykładzie z tej serii. Samowystarczalność kontra zależność od Boga. Jakie jest twoje dzisiaj podejście do tych spraw? Kolejną rzeczą, którą odkryliśmy, to był werset 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Odkryliśmy podczas tamtego wykładu, że człowiek, który widzi problemy w swoim życiu, widzi grzechy i się nimi przejmuje, jest człowiekiem szczęśliwym. Czyli nie bagatelizuje problemu grzechu. Jezus wskazywał taką drogę do szczęścia. Jeżeli w twoim życiu coś jest nie tak, jest jakiś grzech, coś, co się nie podoba Bogu, należy się smucić, dopóki ten problem się nie rozwiąże. Świat mówi co innego. Świat mówi, bagatelizuj problemy, zapomnij o nich, w jakiś sposób się od nich odetnij, na pewno się nimi nie smuć. Tak samo świat mówi o grzechu, wyrzuca go ze swojego słownika, słowo grzech. Nie istnieje coś takiego, żyj w zgodzie z sobą, ze swoim ciałem, sumieniem i tak dalej. Ale nie nazywaj rzeczy grzechem. I znowu, to są dwie zupełnie inne drogi. Świat wskazuje, że należy się nie przejmować grzechem. No jest, bo jest. Jest częścią mojego życia, przyzwyczaiłem się. Bóg pokazuje zupełnie coś innego. Mówi, szczęśliwi ci, którzy się smucą z powodu swoich grzechów. Mówiliśmy też z powodu grzechów naszych bliskich, tak, czy przyjaciół, że widzimy, że robią źle i skończy się to tragicznie. Więc znowu pytanie, gdzie jest twój umysł dzisiaj? Jakie jest twoje podejście do życia? Czy to pierwsze, bagatelizować grzech i problemy? Odcinać się od nich, zapominać? Czy smucić się z powodu tego, co jest nie tak? Kontekstem może być dla nas Psalm 32, werset 5, gdzie król Dawid mówi, grzech mój wyznałem Bogu, nie ukryłem mojej winy, rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mojego grzechu. Król Dawid mocno przejął się błędem, jaki popełnił, tak jak ten bramkarz, którego widzieliśmy na początku, coś zrobił źle, w związku z tym chce to naprawić. Nie ukrywa swojej winy, nie zapomina o niej, ale wyznaje ją Bogu, a Bóg daruje winę grzechu. Więc gdzie ty jesteś między tymi dwoma podejściami do życia? Bagatelizować problemy, próbować o nich zapomnieć, odciąć się od nich, czy przejąć się i rozwiązać? Kolejny wykład był werset 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Jezus wskazywał drogę do szczęścia. Tą drogą do szczęścia jest bycie człowiekiem pokornym. Cichy, czyli nie taki, który gwałtownie sięga po to, czego pragnie, ale czeka, aż Bóg zrobi pewne rzeczy w jego życiu. Ma cierpliwość, bo niektóre zmiany, na nie trzeba czekać latami. Na spełnienie niektórych obietnic także. Świat za to chce wszystko od razu i na własnych warunkach. Wiem, czego chcę, wiem, czego pragnę, więc sięgnę po to od razu, bez względu na koszty. Człowiek jest w tym agresywny, chce coraz więcej pożąda i pragnie. Więc Jezus wskazywał konkretną drogę do szczęścia, świat także to robi. No i moje pytanie do nas, którą ścieżką dzisiaj ty idziesz? Czy ścieżką bycia agresywnym, tym, który chce coraz więcej, który sięga po rzeczy, których pragnie, bo serce mu to podpowiada? Czy jesteś tym, który czeka w pokorze, aż Bóg zrobi pewne rzeczy porządnie? Niestety jest tak, że świat dociera ze swoim przesłaniem do nas praktycznie ciągle, ze swoim systemem wartości, sposobem myślenia, przez środki masowego przekazu. Byłem w zeszłym tygodniu u dentysty przez godzinę na fotelu i leciało jakieś radio, takie jedne z popularniejszych w naszym kraju. No i to jest sieczka w głowie, tak? To ciągle do nas docierają te informacje, ten styl życia, ten system wartości. Przez środki masowego przekazu, przez muzykę, przez film, przez książki, więc ciągle jesteśmy tym atakowani i nęceni. Zazwyczaj w tych nośnikach znajdujemy światowe podejście, prawda? Rzadko kiedy odzwierciedla jakieś dzieło podejście, które Bóg pokazuje. Świat świetnie promuje swoje wartości i swój styl życia i dlatego my w naszym ośrodku i w naszych klubach promujemy Boże wartości i styl życia, który z nich wynika. Nie ma wiele miejsc na ziemi, w których można to usłyszeć. Pamiętam, mieliśmy tu kiedyś gościa chyba z Holandii, młodego chłopaka, który przyjechał na wymianę. I kiedy tu wszedł w niedzielę, był w szoku, mówi, jak to możliwe, że w kościele jest tyle młodych ludzi. U nas to się nie zdarza. Coraz trudniej usłyszeć o Bożym sposobie myślenia, o Jego systemie wartości. Świat mocno zdominował ten rynek, ale my jesteśmy mali, słabi, kiepsko uzbrojeni, jest nas garstka, jak Dawid, który stał naprzeciw Goliata, ale znowu mamy zaufanie do Boga, mamy proce, mamy kamień i nie ma powodu, żeby tej walki oddawać Vancouverem. I tak się zresztą dzieje, docieramy z naszym przesłaniem do coraz większej ilości osób, coraz więcej tych, którzy już spostrzegli, że światowy system wartości, sposób na szczęście jest kłamstwem. Coraz więcej tych ludzi chce szukać Boga, my w jakiś sposób ich na tą drogę kierujemy. Więc w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury, w naszych klubach, w Katowicach, w Krakowie, możesz dowiedzieć się, co to znaczy ufać Bogu, jak wejść na tą drogę. Możesz dostać proste narzędzia, proce i kamień, żeby sprzeciwić się temu światu, tak? Kilka dni temu chyba najmłodszy z uczestników mojej małej grupy użył na Messengerze sformułowania, które słyszałem po raz pierwszy, czy przeczytałem po raz pierwszy w życiu. Brzmiało ono "Made my day". I szybko zastanowiłem się, co to znaczy, bo kiedy młode pokolenie używa pewnych sformułowań, czy młodsze pokolenie od mojego, potrzebuje szybko rozpoznać, o czym mówi, więc sprawdziłem, jest to idiom używany w slangu młodzieżowym, oznacza uczyniłeś mój dzień wyjątkowym, albo uczyniłeś, sprawiłeś, że mój dzień jest szczęśliwy, coś w tym stylu. Więc pozostańmy na chwilę w tym języku młodszego pokolenia i odnieśmy ten idiom made my day do treści, które poznajemy w tych wykładach z kazania na górze. Okazuje się, że to człowiek wybiera, kto lub co uczyni jego dzień wyjątkowym. I zresztą z taką nadzieją podchodzimy, kiedy wybieramy, czemu poświęcamy swój czas i uwagę. Na przykład, jeżeli przedstawiciel młodego pokolenia, najmłodszego, który jest na tej sali, ma 11, może 12 lat, chce, żeby jego dzień był szczęśliwy, po co sięgnie? Prawdopodobnie sięgnie po grę, tak? Prawdopodobnie w jego umyśle jest zapisana taka ścieżka, że żeby ten dzień był fajny, potrzebuje zagrać. Najlepiej jeszcze w jakimś sojuszu z moimi kolegami. Mój syn, jak wróci ze szkoły, pierwsze pytanie, jakie mi zadaje, to jest, czy może zagrać z kolegami, z Maćkiem i z innymi w jakąś grę sieciową. Ja to pytanie słyszę codziennie. I mówię mu, słuchaj, Leon, muszę porozmawiać z mamą, czy ta gra się dla ciebie nadaje. Więc on wraca ze szkoły i rozmawiałeś już z mamą? Bo on myśli, mój dzień stanie się wyjątkowym przez to. Więc made my day możemy odnieść do prawd, które poznajemy teraz w Ewangelii Mateusza. To my wybieramy, kto lub co uczyni nasz dzień czy nasze życie szczęśliwym. Ciekawe jest to, że praktycznie każdy człowiek zgodzi się, że jeżeli ktoś ma uczynić nasze życie wyjątkowym, to musi to być osoba, której na nas bardzo zależy. Pamiętam, jak razem z moim bratem Pawłem zorganizowaliśmy 60. urodziny mojego taty i postaraliśmy się jak nigdy wcześniej, żeby ten dzień był dla niego, żeby go zapamiętał. Wybraliśmy wyjątkowe miejsce zaprosiliśmy przyjaciół ze szkolnej ławki, tych najbliższych, brata też, taty. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo nam na tacie zależy. Więc zanim sięgniemy po pewne rozwiązanie, musimy zapytać o jego źródło. Czy to rozwiązanie podaje nam ktoś, kto nas kocha, kto chce dla nas szczęścia, czy szuka tylko własnej korzyści? Na kogo liczysz, że uczyni cię szczęśliwym człowiekiem? Czy na świat, który tak naprawdę macie w nosie, nie obchodzi go to, jak skończysz? Wykorzysta cię tylko dla swoich korzyści i zostaniesz nagim, pobitym i upodlonym człowiekiem? Czy liczysz na ten świat jeszcze, że on da ci szczęście? Czy liczysz na Boga, któremu zależy na człowieku i dał tego wiele dowodów? Który zrobił wszystko, by człowieka wesprzeć w tym marszu, jakim jest życie tutaj na ziemi. Więc tak naprawdę my wybieramy, kto ma wykreować nasze życie i nasze szczęście. Musimy dobrze się zastanowić, czy będzie to świat, który robi coś, podsyła nam tylko ze względu na samego siebie i swoje korzyści, czy będzie to Bóg. I wtedy, kiedy rozpoznamy, potrzebujemy wybrać, która droga jest pewniejsza. W naszej tabeli jest jedno wolne miejsce, ostatnie, werset 6. On brzmi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Nie, to jest przedostatnie. Nie mamy na to czasu. Przejdziemy do 7, jeżeli się da. Tak? Okej. Błogosławieni miłosierni, nie wiem, czy widzicie, bo tu zasłania ten, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kolejne błogosławieństwo, kolejna wskazówka Jezusa, bardzo ciekawa. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W Ewangeliach są dwie wspaniałe historie, które opisują, co to znaczy być miłosiernym. Jedną z nich znamy pod tym tytułem Miłosierny Samarytanin. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzymy ten tytuł. Druga to historia nielitościwego dłużnika. Poznawaliśmy ją kilka razy. Miłosierny Samarytanin. Ten człowiek był w biznesowej podróży i zobaczył człowieka pobitego do nieprzytomności, człowieka w wielkiej potrzebie, człowieka, z którym wiele go dzieliło, dlatego że Żydzi i Samarytanie unikali się nawzajem, praktycznie nie odzywali się do siebie, omijali się z daleka. Ale Samarytanin zatrzymał się, kiedy zobaczył tego pobitego i jak czytamy w Ewangelii Łukasza 10:33b, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Piękna historia pokazuje, co to znaczy być miłosiernym. Potraktować kogoś z łaską, czyli bez względu na to, czy na to zasłużył, czy nie. Być miłosiernym, wspaniałomyślnym, to traktować kogoś lepiej, niż sobie zasłużył. Samarytanin nie znał tego człowieka, nie był mu nic winien, a jednak bardzo się zaangażował, żeby mu pomóc. Czyli dał coś z łaski, dał coś, na co ten człowiek nie zasługiwał. Czytamy na początku, że wzruszył się głęboko. W jaki sposób się zaangażował? Zaangażował się na poziomie swojego serca i swoich emocji. Kiedy zobaczył go w trudnej sytuacji, chociaż w pewnym sensie narodowościowo byli wrogami, przejął się głęboko, wzruszył się. Zaangażował swoje pieniądze, by opatrzył rany oliwą Dał później też 2 denary gospodarzowi, który miał się nim zajmować podczas jego dalszej podróży. Wsadził go na bydle, zawiózł do gospody i wiemy, że spędził tam do końca dnia w tej gospodzie, czyli zaangażował też swój czas. Widzimy też, że wziął odpowiedzialność za dalsze losy tego człowieka, powierzył go we właściwe ręce, opłacił i obiecał, że niedługo wróci sprawdzić, jak to wszystko wygląda. I teraz tak, Jezus daje nam taki drogowskaz, że szczęśliwi są ci, którzy są miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Gdybyśmy to odwrócili, moglibyśmy powiedzieć, nieszczęśliwi są ludzie niemiłosierni. W tej historii jest 2 takich, zanim Samarytanin pomógł, 2 przeszło obojętnie. To są ludzie nieszczęśliwi. W naszej historii widzimy 3 osoby. Samarytanina, poszkodowanego i gospodarza. Ilu z nich było szczęśliwymi po tych wydarzeniach? Wszyscy 3. Po pierwsze, poszkodowany. Dostąpił miłosierdzia. Ktoś poświęcił swoje emocje, swoje pieniądze, swój czas, by mu pomóc. Obudził się któregoś dnia i zrozumiał, co się stało. Z niedowierzaniem słuchał opowieści gospodarza, który mówił o tym, jak go ten Samarytanin potraktował. I jest szczęśliwy, jest zachwycony, że coś takiego mogło się zdarzyć. Samarytanin z pewnością też odjechał z gospody z uśmiechem, bo uratował komuś życie. Człowiek biznesu, zazwyczaj zajęty swoimi sprawami, czasami ma okazję pomóc drugiemu człowiekowi, nawet uratować życie. Z pewnością odjeżdża z tej gospody zadowolony, że interes nie był ważniejszy niż czyjeś życie. Miał okazję pomóc komuś, wykorzystać to, co ma, nawet swoją podróż w interesach, by komuś pomóc. Jest szczęśliwy. No i na końcu gospodarz, który już widział wiele rzeczy, bo różni ludzie spali u niego w gospodzie, ale czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widział, bo widzi Samarytanina, który pomaga Żydowi w tak trudnej sytuacji. Takiej dobroci wcześniej nie widział i takiego miłosierdzia. To rzecz, która się rzadko zdarza wśród ludzi. I też jest zachwycony, też jest szczęśliwy. Cieszy się, że mógł wziąć w tym udział, że mógł zająć się tym człowiekiem. Jeżeli kiedyś w przyszłości opowiadał swoim dzieciom czy wnukom o tym, jak prowadzi się gospodę, na pewno ta historia zawsze znajdowała miejsce w jego wypowiedziach. Więc młodzi mówią, make my day, uczyń mój dzień szczęśliwym. Jak to się robi? Jak można uczynić czyjś dzień szczęśliwym? Można, okazując miłosierdzie. Niestety nie pojął tej zasady bohater drugiej historii, którą w skrócie przytoczę, nie będziemy już dzisiaj jej czytać. Była ona niedawno w szkole Tyranosa, gdzie przyprowadzono do króla dłużnika. Dłużnik był mu winien pieniędzy, wiele pieniędzy, 10 tysięcy talentów. Było to równowartość chyba 30 lat pracy przeciętnego człowieka w tamtym kraju, w tamtym czasie. I nie miał z czego oddać, więc pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi, z całym dobytkiem, żeby odzyskać swój dług. Ale ten sługa poprosił, panie, miej cierpliwość dla mnie, oddam tobie wszystko. Oddam ci dług za 30 lat pracy. Miał już żonę, miał dzieci, prawdopodobnie nawet mu tych 30 lat nie zostało w pracy, ale powiedział, oddam ci wszystko. Pan jednak postanowił zareagować miłosierdziem. Chciał go uszczęśliwić i co zrobił? Czytamy, że się ulitował i dług mu darował. Chciał uczynić tego człowieka szczęśliwym. Nie musiałby odpracować 30 lat. miał wszystko wyzerowane. Ale kiedy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go, zaczął go dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Co te słowa oznaczają? Co Jezus chciał przez to przekazać? Ten sługa nie skorzystał z miłosierdzia, jakie oferował mu Pan. I odnosi się to oczywiście do naszej relacji z Bogiem. Są dwa podejścia na tej ziemi do naszego długu wobec Boga. Jedno mówi: sam spłacę swoje długi, odpokutuję za moje grzechy, nadrobię dobrymi uczynkami te złe, wyrównam do zera mój dług, Pan mnie przyjmie. Drugie mówi, że nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu, nie starczy nam życia. Dlatego Bóg okazuje swoją łaskę i miłosierdzie, mówi: skreślam twój zapis dłużny, nie jesteś mi nic winien. Ten sługa tego nie przyjął. Jego czyny pokazały, że odrzucił ofertę Pana. Chciał spłacić. Mówi: oddaj mi te 100 denarów, bo muszę oddać mojemu Panu. Tak dzieje się też dzisiaj w naszym kraju. Wielu ludzi zostaje, czy wybiera drogę rozliczenia z Bogiem. Dobry uczynek za grzech. I łudzą się, że spłacą swoje długi. Szczęście leży zupełnie gdzie indziej. Szczęście leży w doświadczeniu łaski i przebaczenia od Boga. Szczęśliwy jest człowiek, który jest miłosierny, czyli jest łaskawy do innych, bo przyjął przebaczenie od Boga. Więc mamy kolejny drogowskaz, który zostawił nam Jezus. Jak dojść do szczęścia? Wybaczyć z serca swojemu bratu. Jak uczynić czyjś dzień wspaniałym? Wybaczyć z serca swojemu bratu tak, jak Bóg nam wybaczył. I znowu, świat mówi: rozlicz za grzechy. Popatrzmy na historię, znajdźmy błędy ludzi, rozliczmy ich, wtedy będziemy szczęśliwi. I źle się żyje w kraju, który w to wierzy. Więc jeżeli chcemy uczynić czyjeś życie szczęśliwym, potrzebujemy umieć wybaczyć, umieć okazać miłosierdzie więcej niż ktoś sobie zasłużył. Tak jak Samarytanin potraktował poszkodowanego. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić i wobec brata, przyjaciela czy kogoś z rodziny chowamy urazę, ciągle nas i potrafimy sobie z tym poradzić, to znaczy to, że nie przyjęliśmy przebaczenia od Boga. Nie rozumiemy Jego łaski. Nie rozumiemy, że Bóg przygarnął nas dokładnie takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi winami i powiedział: ja za ciebie zapłacę te 30 lat, które ci zostało do odpracowania. A ty to przekaż dalej. Na koniec wracamy do zdjęcia bramkarza. Prosi o przebaczenie, mówi: okażcie mi łaskę, popełniłem podczas tego meczu dwa poważne błędy. I byli ludzie, którzy bili brawo za jego postawę, ale niestety znaleźli się też ci, którzy przez następne tygodnie czy miesiące grozili mu, że go zabiją. Nie tylko jego, ale też jego żonę i jego dzieci za błędy, które popełnił. Ci ludzie nie sprawiają, że świat jest lepszym miejscem. I nawet w internecie, gdzie hejt dominuje, obudziła się w ludziach refleksja, że ten hejt do niczego dobrego nie prowadzi, że ten człowiek przecież i tak zapłaci za swoje błędy w jakiś sposób. Jak go teraz wesprzeć? Dlaczego jego dzieci, jego żona mają za to płacić? Więc jeżeli chcemy uczynić świat lepszym miejscem, a nawet ten nasz mały świat, naszą rodzinę, naszą relację w małżeństwie, naszą małą grupę, to wskazówka Jezusa mówi: musisz być łaskawy, traktować ludzi tak, jak ja ciebie potraktowałem, a nie rozliczać za każdy grzech. Bo jak będziesz rozliczał, to ja kiedyś ciebie rozliczę. Dziękuję.